Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska nie wycofa wobec Polski procedury w sprawie relokacji nielegalnych migrantów. Poinformował o tym rzecznik komisji. Polski rząd wniósł o umorzenie postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z nieprzyjmowaniem imigrantów z innych państw unijnych. Resort dyplomacji zaznaczył, że w przypadku kontynuacji postępowania jest gotów do obrony polskiego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski rząd przekazał też Komisji Europejskiej odpowiedź na zarzuty dotyczące nieprzyjęcia migrantów. Podtrzymał w niej stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi relokacji nielegalnych migrantów. Ocenił w nim, że to rozwiązanie jest błędne i zagraża bezpieczeństwu. Wcześniej Słowacja i Węgry zaskarżyły decyzję do unijnego trybunału dotyczącą przyjmowania migrantów, twierdząc, że jest ona niezgodna z prawem. Polskie władze poparły skargę. Europoseł Kosma Złotowski uważa, że Polska musi obstawać przy swoim stanowisku, nawet jeżeli unijny trybunał zajmie stanowisko brukselskich urzędników w sprawie relokacji.
Wprawdzie rzecznik trybunału wypowiedział się już, czyli w takiej przedwstępnej rozprawie, że relokacja postanowiona przez Parlament Europejski jest zgodna z prawem europejskim, ale wyroku jeszcze nie ma, wyrok będzie we wrześniu. Jeżeli ten wyrok zapadnie po naszej myśli, no to oczywiście Komisja Europejska nie będzie miała tutaj nic do powiedzenia. Jeżeli natomiast wyrok będzie nie po naszej myśli, to my i tak musimy robić swoje, czyli nie uznawać tej relokacji, nie przyjmować migrantów tak jak to się dzieje na Zachodzie, bo to jest zwyczajnie niebezpieczne. No i oczywiście przekonywać inne kraje europejskie, że to, co ta polityka migracyjna, do niczego dobrego nie prowadzi.
W lipcu i wrześniu 2015 roku państwa członkowskie Unii zgodziły się na przeniesienie 160 tysięcy uchodźców z Włoch oraz Grecji. Do Polski decyzją rządu PO-PSL miało trafić kilka tysięcy ludzi. Termin na zakończenie tych działań wyznaczono na wrzesień tego roku. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę w Polsce. Wieczorem w Belwederze spotkał się on z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. W piątek Stoltenberg będzie rozmawiał w Warszawie z premier Beatą Szydło, a w Orzeszu z szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Dojdzie też do spotkania Stoltenberga z szefami MSZ Polski, Rumunii i Turcji. Rozmowy, jak poinformowało MSZ, dotyczyć będą wdrażania postanowień szczytu NATO oraz bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego i wschodnich jego granic. Wizyta sekretarza generalnego NATO, jak i konsultacje trójstronne, według polskiego MSZ wpisują się w szerszy kontekst sytuacji bezpieczeństwa, związany m.in. z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad 2017. Politolog dr Lech Jańczuk mówi, że manewry są odpowiedzią na rozmieszczenie wojsk natowskich w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Mają pokazać m.in. siłę militarną.
To jest też dosyć dobry okres z punktu widzenia Władimira Putina, dlatego że te manewry odbywają się przed wyborami w Niemczech. W związku z tym raczej państwa Europy Zachodniej i instytucje Unii Europejskiej nie podejmą radykalnych działań na wypadek, gdyby po zakończeniu tych manewrów Rosjanie nie wycofali swoich wojsk i zostawili część oddziałów na terenie Białorusi, zmieniając tym samym układ sił wojskowych w tym regionie. W związku z powyższym ta polityka Władimira Putina w ramach manewrów Zapad ma na celu z jednej strony za pomocą monopolu energetycznego i przewagi militarnej realizować cele polityczne i ekonomiczne Kremla.
Manewry Zapad mają się odbyć w dniach od 14 do 20 września. W ćwiczeniach ma wziąć udział blisko 13 tysięcy wojskowych. W ramach przygotowań do manewrów Zapad od poniedziałku trwają wspólne ćwiczenia Białorusi i Rosji, które potrwają do 25 sierpnia. Premier Beata Szydło podpisała kolejne rozporządzenie powiększające liczbę gmin, dla których zostały zastosowane szczególne rozwiązania dotyczące odbudowy budynków po nawałnicach. Rząd zapoznał się w czwartek z informacją na temat działań podejmowanych po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską blisko 2 tygodnie temu. Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że zakończył się etap usuwania skutków nawałnic i rozpoczął etap odbudowy. Do końca sierpnia mają zakończyć się prace związane z szacowaniem strat. Następnie ruszą wypłaty środków na przywrócenie do stanu pierwotnego budynków mieszkalnych oraz lokali gospodarczych. Na mocy rozporządzenia, które premier Beata Szydło podpisała w czwartek, mieszkańcy większej ilości gmin będą mogli skorzystać z uproszczonych procedur pomocowych.
Dzisiaj podpisałam kolejne rozporządzenie powiększające liczbę gmin, które mieszczą się wśród tych, na których zostały zastosowane szczególne rozwiązania dotyczące odbudowy i remontów budynków, uproszczone procedury, tak ażeby ułatwić tym wszystkim, którzy są poszkodowani, na to, aby szybko i sprawnie te remonty były przeprowadzone. Przypomnę, że 17 sierpnia podpisałam takie rozporządzenie, które obejmowało 101 gmin. Dzisiaj jest 76 dodatkowych, a więc wszystkie gminy, które się zgłosiły, zostały w tym rozporządzeniu ujęte.
Premier Beata Szydło zapowiedziała także przegląd obowiązujących systemów i programów zarządzania kryzysowego. W ciągu miesiąca mają być przedstawione w tej sprawie rekomendacje. W wyniku nawałnic, które niespełna 2 tygodnie temu przeszły nad Polską, zginęło 6 osób, a 54 zostały ranne. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z ponad 4000 budynków, z czego ponad 3000 to budynki mieszkalne. Uszkodzonych zostało około 80 tysięcy hektarów lasów. Wstępny projekt budżetu państwa na 2018 rok został skierowany do konsultacji społecznych. W czwartek projektem zajął się rząd. Premier Beata Szydło powiedziała, że w budżecie zostały ujęte wszystkie najważniejsze programy i projekty realizowane przez rząd. Zapewniła, że przewiduje on pełne finansowanie m.in. programu 500+. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, inflacja 2,3%, a stopa bezrobocia 6,4%. Poprawa sytuacji na rynku pracy ma sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7%. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk zaznacza, że podczas szacowania budżetu na kolejny rok często zaniża się wzrost finansowy, a zawyża poziom inflacji. Wobec tego w rzeczywistości sytuacja może być jeszcze lepsza niż prognozy.
Wzrost 3,8% to rzeczywiście bardzo ostrożne podejście, bo wszystko wskazuje na to, że w tym roku wzrost gospodarczy sięgnie już 4%, więc w następnym roku powinien być nawet trochę lepszy. Z punktu widzenia budżetowego z reguły ministrowie finansów przyjmują ostrożniejsze założenia, to jednak trochę niżej szacowane dochody, a w konsekwencji także wydatki. Z reguły jest bowiem lepiej, że minister nie doszacuje dochodów niż je przeszacuje. Przy takim wzroście gospodarczym także dochody będą zapewne wyższe. Mówi się o tym swoistym programie 500+ dla emerytów.
Zasadnicze będą działania skoncentrowane na ograniczaniu tak zwanej luki podatkowej w VAT. Zmiany nastąpią także w ustawie o grach hazardowych i w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Resort finansów założył, że podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie w 2018 roku prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych. Ustalono także, że w przyszłym roku co najmniej 2% PKB zostanie przeznaczone na obronność. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oskarża wojewodę pomorskiego o dzielenie społeczeństwa w sprawie obchodów rocznicy sierpnia 1980 roku. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich uznał uroczystości organizowane przez Solidarność 31 sierpnia w Gdańsku za cykliczne. Skorzystał przy tym z ustawy uchwalonej w grudniu ubiegłego roku. Tym samym zmienił wcześniejszą decyzję prezydenta Gdańska, który pozwolił, by tzw. kot zarezerwował na całą dobę plac Solidarności. Uzasadniając swoją decyzję, wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że Solidarność co roku od lat organizowała uroczystości rocznicowe w tym miejscu.
Na wniosek NSZZ Solidarność podjąłem decyzję o wyrażeniu zgody na organizowanie zgromadzenia cyklicznego. W normalnym trybie zostało to przeprowadzone i Solidarność otrzymała zgodę na zorganizowanie uroczystości, obchodów Święta Państwowego w tym miejscu, w którym zawsze organizowała przez najbliższe lata. Także nie widzę zagrożenia. Jeżeli jakieś stowarzyszenie będzie chciało zorganizować swoje obchody, to oczywiście będzie mogło, ale na pewno nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Po prostu musi zachować wszystkie względy wynikające z ustawy, z bezpieczeństwa, także będzie musiało znaleźć inne miejsce i wystąpić o zgodę na zorganizowanie zgromadzenia w innym miejscu. W tym miejscu zgromadzenie będzie organizowała Solidarność, tak jak co roku.
Solidarność na podstawie decyzji wojewody przez najbliższe 3 lata będzie mogła organizować uroczystości w godzinach od 12 do 19.30. Tak zwany kot zapowiedział odwołanie. Sprawa tegorocznych obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych wzbudziła już wcześniej wiele kontrowersji w związku z działaniami tak zwanego kodu, który zarezerwował plac na własną pikietę. Antyrządowi działacze zaprosili na nią m.in. związkowców z Solidarności, którzy nazwali sprawę bezczelną prowokacją i zadecydowali o przeniesieniu głównych uroczystości do dolnośląskiego Lubina. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przygotował projekt zaostrzenia kar za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Zaznaczył, że liczy na to, że po urlopie będzie okazja, by skierować go do konsultacji międzyresortowych. Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny na specjalnej konferencji odniósł się też do głośnej ostatnio sprawy zbiorowego gwałtu w Łodzi, w wyniku którego ofiara zmarła. Minister Zbigniew Ziobro poinformował, że zdecydował o odwołaniu zastępcy szefa łódzkiej prokuratury rejonowej, która zajmowała się sprawą, ponieważ, jak zaznaczył, w postępowaniu popełniono liczne błędy.
Nie ma i nie będzie z mojej strony zgody i zrozumienia dla braku empatii po stronie prokuratorów i organów ścigania dla ofiar tak okrutnych przestępstw, wszystkich okrutnych przestępstw, takich przestępstw, których sprawcy działają właśnie ze szczególnym okrucieństwem, gdzie osoba pokrzywdzona jest bezradna, jest poddana okrutnym cierpieniom, a potem sprawy traktuje się po macoszemu, podchodzi się do nich gorzej niż rutynowo, popełnia się w nich rażące błędy, a sprawców traktuje jeszcze wielkodusznie. Prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów, a wielkoduszna i wyrozumiała i empatyczna wobec ofiar. I tego oczekuję od prokuratorów.
Niedawno łódzki sąd zadecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 2 mężczyzn w wieku 33 i 36 lat, którzy podejrzani są o gwałt na poznanej w autobusie 26-latce. Kobieta miała być przez kilka dni przetrzymywana w mieszkaniu jednego ze sprawców. Do zdarzenia doszło 17 lipca. Ukraina świętowała w czwartek 26. rocznicę uchwalenia Aktu Niepodległości. Państwowe obchody odbyły się w Kijowie. W uroczystej defiladzie wzięło udział ponad 4000 wojskowych, między innymi z Polski. Na trybunie honorowej zasiedli przedstawiciele resortów obrony, między innymi Stanów Zjednoczonych, Turcji czy Litwy. Polskę reprezentował szef MONU Antoni Macierewicz. W swoim przemówieniu prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że szlak Ukrainy prowadzi w jednym kierunku, którym jest członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreślił, że Ukraina jako państwo jest podzielona cywilizacyjnie. Zaznaczył, że wpłynęło na to brak ukształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w kierunku m.in. samookreślenia się i dążeń politycznych.
Trudno mówić o jakiejś racji stanu, która by się realizowała na Ukrainie. Trudno mówić o jakichś racjonalnych też przesłankach, które by kształtowały relacje polsko-ukraińskie. W tej chwili jest wielkie zapotrzebowanie na to, żeby Ukraina była realizowana jako państwo o zdecydowanej antyrosyjskiej polityce. Wiemy, że wydarzenie związane z Majdanem, wydarzenie związane z tak zwaną eurointegracją, a chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jest to wielkie zakłamanie, tak zwana eurointegracja. Wiemy, że państwo podzielone zawsze było. Wiemy, że ta część, która była prorosyjska, stanowiła zawsze ten 51%. Więc trudno mówić o jednoznacznym kierunku na zachód społeczeństwa, które jest wewnętrznie podzielone, jest czymś nieuczciwym.
Rocznicowe uroczystości na Ukrainie zakłócił wybuch w centrum Kijowa, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Śledczy uznali to za próbę umyślnego zabójstwa. Prowadzone są działania, które mają ustalić sprawców. I na koniec jeszcze pozytywna informacja. Telewizja Trwam najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną, a Radio Maryja w pierwszej czwórce opiniotwórczych rozgłośni. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Monitorowania Mediów. W badaniu podsumowano miesiąc lipiec. Z danych wynika, że Telewizja Trwam była cytowana w tym czasie 368 razy, z kolei Radio Maryja 88 razy. Głównym tematem podejmowanym w lipcu przez media była kwestia reformy sądownictwa oraz protestów przeciw tym zmianom. Dr Hanna Karp, medioznawca, ocenia, że te informacje potwierdzają, jak ważnym momentem było wejście Telewizji Trwam na multiplex.
W momencie, kiedy ktoś chciałby powiedzieć sprawdzam dla Telewizji Trwam, to był właśnie ten czas. To był właśnie teraz i to znalazło doskonałe odzwierciedlenie właśnie w tymże badaniu monitoringu mediów, kiedy okazało się, że stacja jest bardzo poszukiwana, a jej informacje znajdują dużą wagę opinii publicznej.
Doktor Hanna Karp przypomniała też, że wejście Telewizji Trwam na multiplex poprzedziła batalia, w której obywatele musieli organizować wielusettysięczne manifestacje. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.